wszystkie nasze grzechy, zarówno te, które już zostały popełnione, jak i te, które jeszcze nie miały miejsca. Pan Jezus swoim cierpieniem i swoją doskonałą ofiarą odkupił. On pozbawił się wszystkiego, aby nam wszystko ofiarować. Jak pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian, Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. W chwili swojej śmierci nie miał żadnego bogactwa, które by mógł zostawić. Swoją matkę dał Janowi, swe ciało grobowi, swoją krew ziemi, a odzienie oprawcom. Odrzucił on wszystko, aby zadośćuczynić za chciwość. Zatrzymał sobie tylko jedno, a nie była to żadna rzecz. Zostawił sobie swego ducha. Z głośnym okrzykiem, tak mocnym, że uwolnił jego duszę od ciała i zaświadczył o tym, że to nie jemu odbierano życie, lecz on je oddawał, wypowiedział słowa pożegnania. Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego. Dziś pochylamy się nad drugim z grzechów głównych, chciwością. Jest ona nieuporządkowaną miłością do rzeczy światowych. Na początku poczyńmy kilka rozróżnień. Miłość taka staje się nieuporządkowana, jeśli człowiekiem nie kieruje dążenie do jakiegoś uzasadnionego celu, jak na przykład odpowiednie zabezpieczenie rodziny czy przyszłości, albo jeśli ktoś jest zbyt pieczołowity w gromadzeniu bogactwa, czy też nadto skąpy w jego wydawaniu. Nie jest niewłaściwą miłość do nadmiernej kwoty pieniędzy, lecz nieuporządkowana miłość do jakiejkolwiek kwoty. Zatem, dlatego tylko, że ktoś ma wielką fortunę, nie oznacza, że musi być chciwym człowiekiem. I w drugą stronę, dziecko posiadające kilka groszy może być bardziej chciwe. Stan posiadania nie warunkuje tego, czy ktoś jest chciwy. To, że nie mam pieniędzy w kieszeni, nie jest żadnym dowodem, że nie jestem chciwym. Mogę być biedny wbrew własnej woli i kochać bogactwo z namiętnością daleko przewyższającą namiętność tych, którzy posiadają pieniądze. Rzeczy materialne są czymś słusznym i koniecznym. Widzimy w naszym życiu, że potrzebujemy wielu rzeczy. Umożliwiają nam życie zgodne z naszym stanem. Umożliwiają nam ograniczanie cierpienia, przybliżanie nawet też do Królestwa Bożego i zbawienie naszych dusz. To dążenie do bogactwa jako celu, a nie jako środka do tych celów, to właśnie czyni człowieka chciwym. Człowiek chciwy nie potrafi sobie wyobrazić życia bez jakiegoś swojego osiągniętego standardu, bez obecności pewnych dóbr czy osób. Chciwcowi wydaje się, że gdy zwiększy swe materialne możliwości, wtedy da swemu duchowi większe możliwości rozwoju. Chciwy jest naiwny, bo myśli, że wszystko można kupić. Fakt, że ktoś inny ma więcej, jest dla człowieka chciwego udręką. Chciwość skupia się nie na tym, co już ma, ale na tym, czego jeszcze nie ma. Jest to rodzaj jakiegoś wewnętrznego ssania. Każda strata jest dla niego tragedią, bo czuje się, jakby utracił kawałek siebie. Utożsamia się z tym, co posiada. Jego posiadanie określa jego byt. Jednym z powodów pobytu naszego Pana na ziemi było odwrócenie serca człowieka od rzeczy przemijających i skierowanie ich ku wiecznym wartościom duchowym. Od samego początku nauczanie Pana Jezusa stanowiło nie tylko ostrzeżenie przeciw chciwości, lecz także błaganie o większe zaufanie Bożej opatrzności. Pan Jezus mówił, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Okrzyk Jezusa, Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mego, powinien mocno wybrzmieć w naszych uszach i w naszych sercach. Uczy on nas bowiem dwóch bardzo ważnych prawd. Po pierwsze, że im więcej więzów łączy nas z ziemią, tym ciężej, tym trudniej będzie nam umrzeć, opuścić ten świat. A przecież wiemy, że to jest wpisane w nasze życie. I po drugie, druga bardzo ważna prawda, nigdy nie było nam przeznaczone, abyśmy tu na ziemi zostali nasyceni w sposób doskonały. Co do tego pierwszego. W każdej prawdziwej przyjaźni jest tak, że serca wzrastają i splatają się ze sobą, aż dwa serca zdają się tak jakby tworzyć jedno. Doskonale to widzimy w miłości. Odtąd już nie są dwoje, ale jednym ciałem, tak? Serca tworzą jedno obdarzone wspólną myślą. I dlatego tak właśnie bolesne jest rozstanie, bo ono nie tyle polega na rozdzieleniu tych dwóch serc, ale polega na rozerwaniu jednego. Gdy człowiek w sposób nieuporządkowany kocha bogactwo, to i on, i ono rosną razem, niczym drzewo, które ma wrastające korzenie w szczeliny skalne. I dlatego dla takiego człowieka śmierć jest taką bolesną szarpaniną, ponieważ ściśle identyfikuje się on z rzeczami materialnymi. Wskutek tego przy śmierci staje się najnędzniejszym nędzarzem, bo odkrywa, że nie ma nic prócz tego, co starał się zgromadzić, a to za nim nie idzie. Odkrywa za późno, że nie należał do siebie, ale należał do rzeczy, ponieważ bogactwo jest bezlitosnym panem. Natomiast gdy więzy z tym, co ziemskie, rozluźnią się, to rozstanie z tym światem, ze sprawami materialnymi, staje się łatwiejsze. Tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie też i nasze serce. Jeśli żyliśmy dla Boga, to śmierć będzie wyzwoleniem, będzie jak pójściem do ukochanego, jak wyczekiwanym spotkaniem. Uczmy się tej wolności. I druga rzecz, nigdy nie było nam przeznaczone, abyśmy tu na ziemi zostali nasyceni w sposób doskonały. Jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy byli w pełni nasyceni tu na ziemi. Święty Augustyn mówi: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. A Psalm 63: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia pragnąca wody. Nie za dobrami tego świata, które nasycić nie mogą. Nigdzie indziej nie zostaniemy nasyceni, jak tylko w Bogu. Nic nie jest na to lepszym dowodem niż rozczarowanie. Czekamy w naszym życiu, staramy się różne rzeczy. Czekamy na stanowisko, na jakąś własność, posiadamy coraz więcej. Na jakąś władzę, to, że inni są od nas zależni, czy popularność, albo bogactwo. A gdy osiągamy każdą z tych rzeczy, to musimy przyznać, jeżeli jesteśmy szczerzy wobec samych siebie, że one nie spełniają naszych oczekiwań, a nierzadko, a właściwie zawsze, domagają się jeszcze i jeszcze większych spełnień, czegokolwiek byśmy nie pragnęli z tych ziemskich rzeczy. Jak już to osiągamy, możemy chcieć tylko więcej. Dlatego też Bóg nasz, autor i przewodnik naszego zbawienia, Jezus Chrystus, ogołocił się ze wszystkiego, nawet z szacunku i godności, nawet z poważania, które miał wśród ludzi. Wszystko, zupełnie wszystko oddał, żeby wyrwać nas z grzechu chciwości. I tak jak to jest w życiu duchowym, trzeba walczyć przez przeciwieństwo. Wady mają przeciwieństwo w cnotach. Przeciwieństwem chciwości jest cnota ubóstwa. Widzimy, że chciwość ma taki bardzo wyraźny wektor ku sobie. Ja chcę posiadać, chcę mieć, chcę gromadzić. Natomiast tym, co nas z tego leczy, jest konkretnie ubóstwo, ale nie ubóstwo dla samego ubóstwa, tylko tak jak ono wyglądało w życiu Jezusa, to było życie dla. Mamy filar Wielkiego Postu w postaci jałmużny. Postanówmy sobie zatem dzisiaj, jeżeli nie mamy jeszcze konkretnego postanowienia w tym zakresie, o jakieś konkretne pole jałmużny w moim życiu, żeby umartwić swoją chciwość. Tak jak mówiłem tydzień temu, te grzechy nie muszą nas jednoznacznie charakteryzować, że moje życie jestem w pełni chciwcem, albo w pełni pysznym, albo inne rzeczy. To są rysy, które pojawiają się na naszej duszy, ale rozpoznając je, staramy się je wypleniać po to, żeby żyć w wolności dzieci Bożych, po to, żeby cieszyć się tymi duchowymi darami, które daje nam Pan Jezus, a po to nam je daje, abyśmy żyli, mieli życie, mieli je w obfitości. Amen.